Drodzy, to, o czym chcę mówić, to jest efekt praktykowania tego, co już wiemy od lat. Chcę podzielić się z wami kilkoma moimi przemyśleniami, treściami też, które nabyłem, biorąc udział w programie Odnowy Duchowej Regeneracja. Treści, które też zdobywam, kiedy obecnie wraz z moją żoną, ukochaną, umiłowaną, bierzemy udział w spotkaniach małżeńskich. I może to błogosławieństwo, które widzicie, błogosławieństwo jedno z ośmiu, podczas kazania na górze Pan Jezus powiedział właśnie, że błogosławieni są ci, którzy czynią pokój, więc może pokój tak się wam bardzo nie kojarzy z małżeństwem, a może właśnie wręcz przeciwnie, kojarzy się, że pokój to jest to, i tu nie mam na myśli pomieszczenia, tak? Pokój to jest to, o czym marzymy, jeśli chodzi o naszą relację małżeńską, ale nie tylko, każdą relację. I Bóg, wiedząc o tym, że to nasze pragnienie pokoju jest odbiciem tego, co jest naszą najgłębszym pragnieniem w ogóle, jedną z największych potrzeb w ogóle. I żeby o pokoju w kontekście Biblii, wiecie, nie mówić za dużo, wykorzystam to, że ktoś już spędził sporo czasu i w ładny sposób podstawy pokoju w kontekście Pisma Świętego omówił. I za chwilę obejrzymy taki 3-minutowy filmik na temat, czym jest pokój, czym jest szalom, czym jest te eirene, po grecku eirene, po hebrajsku szalom, że to jest to coś więcej niż tylko brak wojny. I ja za chwilkę proszę o włączenie.
Słowo pokój jest powszechne w większości języków. Mówi się na przykład o traktatach pokojowych czy o czasach pokoju. Oznacza to brak wojny. W Biblii słowo pokój może odnosić się do braku konfliktów, ale może też wskazywać na obecność czegoś lepszego w zamian. W Starym Testamencie hebrajskie słowo oznaczające pokój to szalom, a w Nowym Testamencie występuje greckie słowo eirene. Podstawowe znaczenie słowa szalom to kompletny lub cały. Słowo to może odnosić się do kamienia o idealnym kształcie, który nie ma żadnych pęknięć. Może też określać ukończony mur, który nie ma dziur i nie brakuje w nim cegieł. Szalom określa coś, co jest złożone z wielu elementów, ale jest całe, kompletne. Job powiedział, że w jego namiotach panuje szalom, ponieważ policzył swoje stada i nie brakowało w nich żadnego zwierzęcia. Właśnie dlatego szalom może odnosić się także do czyjegoś powodzenia. Na przykład Dawid, gdy odwiedził swoich braci na polu bitwy, zapytał o ich szalom. Zasadniczo chodzi o to, że życie jest złożone z wielu ruchomych części, relacji i sytuacji. Gdy któraś z tych rzeczy jest nie na swoim miejscu lub gdy jej brak, wtedy szalom się rozpada. Życie przestaje być kompletne, musi zostać odnowione. To właśnie podstawowe znaczenie słowa szalom, gdy występuje jako czasownik. Przynieść szalom dosłownie oznacza uzupełnić lub odnowić. Salomon przynosi szalom niedokończonej świątyni, gdy kończy jej budowę. A gdy twoje zwierzę przez przypadek niszczy pole sąsiada, przywracasz mu szalom, dając pełną rekompensatę za szkody. Dajesz to, czego brakuje i przywracasz stan pełni. To samo tyczy się relacji międzyludzkich. Z przypowieści Salomona dowiadujemy się, że przynieść szalom oznacza też pojednać się i odnowić zepsutą relację. A gdy w Biblii dwa wrogie sobie królestwa zawierają szalom, nie oznacza to tylko tego, że przestają ze sobą walczyć, ale także to, że zaczynają współpracować dla wspólnego dobra. Królowie Izraela mieli dbać o ten właśnie stan szalom, ale rzadko im się to udawało. Prorok Izajasz oczekiwał przyszłego króla, księcia Szalom. Jego panowanie miało przynieść niekończący się szalom, czas, gdy Bóg zawrze przymierze pokoju, szalom ze swoim ludem, naprawi całe zło i uleczy wszystko, co zostało złamane. Właśnie dlatego w Nowym Testamencie narodziny Jezusa zapowiedziano jako nadejście eirene. Pamiętasz, eirene to greckie słowo, które oznacza pokój. Jezus przyszedł, aby dać swój pokój innym. Powiedział do uczniów: mój pokój wam daję. Apostołowie mówili, że Jezus zaprowadził pokój między grzesznymi ludźmi a Bogiem, kiedy umarł i powstał z martwych. Chodzi o to, że Jezus odnowił zepsutą relację między ludźmi a ich Stwórcą. Właśnie dlatego apostoł Paweł powiedział, że to Jezus jest naszym eirene. On był w pełni człowiekiem, takim jakim ja miałem być, ale zawiodłem, a teraz On daje mi w darze swoje życie. To oznacza, że naśladowcy Jezusa są powołani do tego, aby czynić pokój. Paweł uczył lokalne kościoły, żeby zachowywały jedność przez więź pokoju, która wymaga pokory, cierpliwości i znoszenia innych w miłości. Stawać się ludźmi pokoju oznacza mieć udział w życiu Jezusa, który pojednał ze sobą wszystko w niebie i na ziemi, przywracając pokój przez swoją śmierć i zmartwychwstanie. Pokój kosztuje wiele pracy, ponieważ nie jest tylko brakiem konfliktu. Prawdziwy pokój wymaga przywrócenia pełni tam, gdzie jej brak, czy to w naszym życiu, czy w relacjach, czy na świecie. To właśnie jest głęboka biblijna koncepcja pokoju.
Bardzo dziękuję. Jak więc widzicie, pokój to coś więcej niż brak wojny. Bardzo dotyka mnie to jedno ze znaczeń, że to jest zgoda. Zgoda, zgodność, kompletność. I trochę mam taki obraz, jak, jeśli pamiętacie z lekcji fizyki, linie pola magnetycznego, że wszystkie te elementy, na przykład metalowe jakieś drobinki, układają się dokładnie zgodnie z liniami pola magnetycznego. Tak jak wszystkie wskazówki kompasu układają się dokładnie na północ. Wszystko jest zgodne. I wyobraźmy sobie, że nasze życie w różnych aspektach, życie z Bogiem, życie wewnętrzne, jakieś nasze rozterki, życie z innymi, że wszystko jest uzgodnione według Bożych zasad, według tego, co Bóg zaplanował. Że jest zgoda w nas, taki pokój, pełny pokój w nas, w każdym, w każdej dziedzinie. Więc tu widzimy zgoda, pomyślność, sukces, pełnia, kompletność. Pokój też był jednym z tych życzeń, z tych pragnień, które były w błogosławieństwie Abrahama. Niech Pan obróci Twoją twarz ku Tobie, da Ci pokój. Jedno z imion Boga to jest Bóg jest moim pokojem. Tu już było cytowane w tym filmie, że Jezus, kiedy jest zapowiadany, to jest to Książę Pokoju. Bóg w Nowym Testamencie, kiedy jest mowa o Bogu, jedno z nich to, że Bóg pokoju będzie z wami. I w jaki sposób Bóg wprowadził ten pokój między nami? Tutaj chciałbym, żebyśmy widzieli pokój jako coś szerszego, jako że chodzi o pokój z Bogiem, chodzi o pokój w nas samych i pokój w relacjach z innymi. Ta kompletność, ta pełność, ten sukces. I żeby wiedzieć, że zobaczcie w ogóle ten termin, w jaki sposób Bóg wprowadził pokój, to pytanie zakłada, że tego pokoju nie ma, nie było. I to chyba jest nasze doświadczenie, że odczuwamy, doświadczamy od samego początku, od początku, kiedy jesteśmy świadomi, że nie wszystko jest takie, jakie powinno być. Czujemy się niespełnieni, brakuje nam czegoś, nie czujemy się tak kochani, jak chcielibyśmy, jest w nas jakieś rozdarcie, jesteśmy zranieni, ktoś nas skrzywdził. To jest tylko kwestia, oczywiście skala jest różna w zależności od każdego z nas, od wieku, ale że coś się dzieje nie tak. A nawet jeśli chodzi o Boga, to często, możecie to pamiętać, On jest jakby gdzieś za mgłą, te nasze wskazówki kompasu tak się ustawiają mniej więcej na północ, a nie dokładnie, a może nawet w przeciwną stronę. Więc nie ma pokoju. To jest jakby stan, który biblijnym językiem inaczej jest nazywany, że grzech panuje na tym świecie. Nie pokój, ale grzech. I dlatego ten brak pokoju jest jednym z podstawowych elementów, który musimy sobie uświadomić, że coś jest nie tak. I dlatego, kiedy Pan Jezus mówi o Duchu Świętym, mówi, że On kiedy przyjdzie, to przekona świat o grzechu, o sprawiedliwości i o sądzie. Przekona świat o tym, że coś jest nie tak. Przekona każdego z nas, każdego ze swoich, z ludzi, że coś jest nie tak, że jest problem. I przykładem tego jest choćby w Starym Testamencie reakcja Izajasza, taka znana, prawda? Kiedy zobaczył, że Bóg jest, jaki jest, to powiedział, biada mi, bo jestem człowiekiem nieczystych warg, biada mi. I to jest chyba reakcja każdego z nas, że kiedy uświadomimy sobie, i niech tak będzie nawet, bym powiedział, uświadamiamy sobie, jak bardzo jesteśmy skrzywieni, jak bardzo ten nasz kompas nie pokazuje tam, gdzie chce, jak wiele jest rzeczy w nas, rzeczy w naszych relacjach, które nie są zgodne, nie są szalom, nie są w pokoju. List do Efezjan, kiedy apostoł Paweł wyjaśnia potrzebę Jezusa, potrzebę pokoju, to mówi, jaka była sytuacja na początku. Byliście umarłymi przez upadki i grzechy wasze. Byliście, czy byliśmy, mówi też on też o sobie, dziećmi zasługującymi na gniew. Więc wszyscy pragniemy pokoju, taka jest moja teza. Odczuwamy to mniej lub bardziej, zazwyczaj trochę mniej na początku, z czasem, kiedy życie się rozwija, kiedy doświadczamy je bardziej w pełni, kiedy widzimy też w sobie nasze zepsucie, to coraz bardziej jesteśmy świadomi, że potrzebujemy jakiejś zmiany, pokoju, jakichś dobrych rzeczy. Czy to nie będzie zgodne, słuchajcie, taki znany fragment, go tutaj nie cytuję, z Jeremiasza. Niektórzy z nas znają na pamięć, 29 rozdział, 11 werset. Wiem bowiem, jakie mam. I tam są myśli o pokoju, że to jest coś, co nam daje nadzieję, że Bóg chce dać nam pokój. Ale zaczynamy od tego, że jesteśmy skrzywieni, że tego pokoju nie ma. I dlatego właśnie, kiedy jesteśmy świadomi swojego braku pokoju, tego, jaka jest nasza sytuacja, to Ewangelia staje się dobrą nowiną o pokoju. Tak jak czytaliśmy już wcześniej list do Rzymian, że ten pokój jest czymś, co jest ofiarą, jest darem dla nas. Jak Bóg ten pokój wprowadził? Bo to też wiemy, ale myślę, że mamy trochę takich zbitek myślowych i nie wszystko jest takie klarowne. Że pokój, który Bóg wprowadził z nami, to nie było to, że Bóg powiedział, popatrzył na nas, mówi, o, tak cię kocham, dobra, zapomnijmy już o tym, co się działo, idźmy do przodu. My o tym wiemy, szczególnie, że już kilka razy padło tutaj słowa o Jezusie, o Jego ofierze. Bóg nie zlekceważył tego grzechu, ale Bóg wprowadził pokój poprzez to, że powiedział, nie ma nic pomiędzy tobą a mną. My za chwilę powiem, dlaczego tak uznał, dlaczego to było okej, że mógł to powiedzieć. Ale uznał nas, że nie ma, że nic mu nie jesteśmy winni. Ktoś, kto wie, że jestem winien, że złamałem może nie wszystkie, ale całkiem sporo przykazań, o których wiedziałem, że Bóg chce, żebym coś robił, a ja złamałem te rzeczy. Ktoś, kto wie, że jego sumienie nie jest klarowne, że jego pragnienia, jego praktyki są dalekie od Bożych pragnień, to on wie, myśli sobie, jak to Bóg mógł mnie uznać za sprawiedliwego, za człowieka bez winy. No Bóg nie jest schizofrenikiem. On wie, że jesteśmy winni, ale jest ktoś, kto zapłacił. Jest to zadośćuczynienie, jest zapłata za nasze grzechy. I na podstawie tego Bóg jakby przerzucił te roszczenia sprawiedliwości, ten gniew na swojego Syna. I dlatego mógł uznać nas za bez winy, za sprawiedliwych. To cały list do Rzymian apostoł Paweł wyjaśnia o tej sprawiedliwości, którą mamy w Chrystusie. Ale żeby nastąpił pokój między nami, to oprócz tej zapłaty za grzech, oprócz tego uznania, że okej, nic między nami, nie jesteśmy nic winien, musieliśmy, to było w naszym interesie, ale musieliśmy zgodzić się na Boże rozwiązanie tego problemu grzechu. Że nie będę starał się być bez winy poprzez to, że będę dodawał moje wysiłki, moją ofiarność, moje poświęcenie, zaangażowanie w poprawę tego świata, w pomoc ubogim i tak dalej. Wszystkie dobre rzeczy, wiecie. Że nie będę tego dawał na szali, żeby Bóg mówił, no nie jest doskonale, ale jest całkiem akceptujecie. Bóg nie mógł. Każdy z nas jest człowiekiem naturalnie o nieczystych wargach, o brudnym sercu. Przepraszam, jeśli kogoś urażam, ale taka jest sytuacja. Jesteśmy skrzywieni w naturalny sposób, naturalnie. Tak się rodzimy. Jesteśmy dziećmi gniewu. Ale kiedy zgadzamy się, że rozwiązaniem jest zapłata Jezusa, to następuje pokój. Coś więcej niż tylko, że już nic nas nie dzieli, coś więcej niż tylko to, że nasze grzechy zostały przebaczone, ale Bóg całą swoją, tyle ile możemy znieść, można powiedzieć, daje nam siebie. Przyjmuje nas jako swoje dzieci, adoptuje nas i przemienia nas z chwały, swojej chwały, w tym, żeby ta chwała w nas się objawiała. Więc tutaj są te trzy elementy, które też są jakoś bardzo istotne, więc ja je powtórzę, że jest to uznanie, że przeniesienie roszczeń, przeniesienie tej gniewu Bożego na Jezusa i w związku z tym uznanie nas za sprawiedliwych, jest to pełna zapłata przez Jezusa za grzech, nie ma machania ręką na grzech. Jest to uzgodnienie, że przyjęliśmy Boże rozwiązanie. Jesteśmy wzywani też, aby wprowadzać pokój. I to jest w wielu miejscach. Jest na przykład w liście do Hebrajczyków, że aby dążyć do pokoju z wszystkimi. Aby dążyć do pokoju nie tylko z tymi, to jest pierwszy krok, z wierzącymi, ale też generalnie z wszystkimi, jeśli tylko możemy. Jeśli tylko możemy, żebyśmy pokój mieli z nimi. I teraz skupię się trochę bardziej na tym elemencie czynienia pokoju, osiągania pokoju, który jest początkiem. To jest to przebaczenie. Kiedy przygotowywałem się, to zdecydowałem się, że za dużo jest tego i że ze względu na czas, ze względu na to, ile jesteśmy w stanie jako ludzie przyjąć informacji i zachęty, to podzielę to kazanie na dwie części. Więc teraz chciałem się bardziej skupić na ten pierwszy etap osiągania pokoju, którym jest przebaczenie. Ale zobaczmy cały obraz, że jest to uznanie, że nic nie jesteś mi winien. Odpuszczenie to życzenie się roszczenia, bo każdy grzech przeciwko nam, jeśli ktoś jest, wiecie, coś nam, no, wyrządził nam krzywdę, to musi być to odpuszczenie tego i zresetowanie, wyzerowanie tego czynu. Musi być jakaś zapłata i dojście do zgody. Już to wyjaśnię za chwilę, jak to działa. I mówię o tym dlatego, że często, kiedy myślałem o przebaczeniu, to myślałem coś w stylu, nic się nie stało. Wiecie, ktoś mi tam dokuczył, a ja mówię, no nie ma problemu. Nie ma problemu. Gdzie to jest trochę lekceważenie sprawy. Jeśli ktoś mnie zranił, to mówię, nie, my chętnie usłyszymy dobrą nowinę o swoich złych słowach, prawda? O swoich złych nawykach. Chętnie usłyszymy, że kiedy kogoś skrzywdziliśmy, to ten ktoś odpowie, nic się nie stało, nawet nie odczułem. Mam taką grubą skórę, albo nawet nie bolało, nie? Ale prawda jest taka, że bolało. Prawda jest taka, że nasze słowa, nasze czyny mogły wywołać, wywoływały różne szkody i innych czyny dla nas. Więc odnośnie przebaczenia to taki fragment, który jest prosty i bardzo ważny, że tu się zaczyna od Jezusa, że mamy tak przebaczać jedni drugim, tak jak Chrystus przebaczył nam. I to się zgadzamy, jestem pewny, że gdybyśmy teraz zrobili ankietę, to każdy z nas się zgodzi, tak? I być może nawet myślimy w sobie, że przebaczyliśmy wszystkim. Nie mówię, że nie, ale chciałbym, żeby kiedy będę dalej mówił, żebyście myśleli, czy moje przebaczenie jest do innych jest takie, jak Chrystusa przebaczenie mi. Czy mam tą samą postawę wobec tych, którzy zawinili mi, wobec mnie. I bardzo mi się podoba ten cytat z Luisa, że to jest takie bardzo chrześcijańskie, to jest jakby takie nieodzowne, że jeśli jesteśmy chrześcijanami, to wybaczamy to, co normalnie jest niewybaczalne, ponieważ Bóg wybaczył nam to, co jest niewybaczalne. Więc już wyjaśniam o tym przebaczeniu. Może kiedyś was zdziwił fragment w liście do Rzymian, żeby nie mścić się sami, żeby pozostawić to gniewowi Bożemu. Tam jeszcze potem jest, żeby jak twój wróg jest spragniony, to żeby go napoić. I tam jest takie ciekawe słowa, bo w ten sposób węgle ogniste na jego głowę. Tam będzie taki dziwny fragment, list do Rzymian 12. Możecie do tego sięgnąć. Ale ten zwrot, aby samemu nie wymierzać sprawiedliwości, to nie jest tylko raz. To jest dokładnie druga strona, czy innymi słowy powiedziane, wybaczcie, odpuśćcie. Dla nas zemsta, czy mszczenie się, kojarzy się, że to jest coś nadmiarowe. To jest coś więcej niż sprawiedliwość. Ktoś mi ukradł ołówek, a ja mu spalę dom. Nie? To jest taka zemsta, nie? Ale patrząc na tak normalnie zemsta czy mszczenie, to jest odpłata, to jest, że wymierzona jest sprawiedliwość. I mamy ogromną zachętę, wezwanie, żeby tej odpłaty nie żądać. ze względu na to, co zrobił Chrystus. Więc taką definicję przebaczenia, popatrzcie na nią, że jest to zrzeczenie się wszelkich roszczeń z tytułu zranienia, wszelkiego z tytułu zranienia, krzywdy, długu lub zobowiązania i przekazania ich Bogu. Jest to oddanie Bogu wymierzenie sprawiedliwości, że nie jesteś mi nic winien. I niektórzy z nas mogą mieć różne sytuacje, krzywdy, zranienia. Możemy myśleć, że coś jest, no jak mogę wybaczyć, jak mogę tak po prostu odpuścić, to było zbyt poważne. To była naprawdę, gdyby inni widzieli, to by całkowicie usprawiedliwili moje poczucie krzywdy, to, że ciągle mam uraz do kogoś, to, że tak naprawdę nie chcę wybaczyć. I ważne jest do tego, żeby rozumieć, czym jest przebaczenie, a czym nie jest. Przebaczenie nie jest machnięciem ręką na grzech. Bóg nie machnął ręką na nasze grzechy. Nie powiedział, nic się nie stało. Lubimy to, nie? Takie jest to zdanie. Nic się nie stało. To jest to, co ja bym chętnie chciał usłyszeć, kiedy ja mówię, przepraszam. Nic się nie stało. I powiem teraz wam o jednej rzeczy takiej mojej, które zastanawiałem się, co ja powinienem wybaczyć. Przez wiele lat myślałem, że nie mam nic do wybaczenia mojemu ojcu. On już nie żyje, więc tego nie ma nawet szansy usłyszeć. Bezpiecznie, tak? Myślałem, że nie ma sprawy to, że zostawił naszą rodzinę, to, że wychowywałem się i nie sam, zresztą moje rodzeństwo bez ojca, to po prostu no, tak było, nie ma sprawy. Nic się nie stało. Przez wiele lat, dopóki nie zacząłem sam mieć dzieci i zobaczyłem, że jejku, coś się chyba stało. Była jakaś strata, której nawet nie byłem świadomy. Potem jeszcze z czasem, myśląc o kwestiach wychowania, kwestiach kształtowania, kwestiach, jak próbowałem zrekompensować brak osoby, która de facto powinna budować młodego mężczyznę, to zorientowałem się, że budzi się we mnie gniew, taki słuszny w sumie, nie? Że wiele rzeczy, przez które cierpiałem, było spowodowane tym, że on nas zostawił, że nigdy nie miał kontaktu, nie szukał kontaktu, przynajmniej nie jestem tego świadomy. I kiedy myślałem o wybaczeniu, to tak, to co mam powiedzieć, nic się nie stało, kiedy ja już widziałem, jaka krzywda się stała. I niektórzy z nas mogli mieć gorsze rzeczy, wiecie, możecie, tutaj jakby ja nie, absolutnie nie chcę, po prostu mówię wam o mojej historii, ale to, co jest jasne, przebaczenie nie jest tolerowaniem, machnięciem ręką, nie jest usprawiedliwieniem grzechu, tego, co się wydarzyło. Dlatego właśnie Jezus umarł. Nie jesteś zapomnieniem, a nie pamiętam już o tym. Nawet mi nie przypominaj, bo będzie znowu bolało. Przebaczenie nie jest warunkowe. To było dla mnie trudne, bo zwróćcie uwagę, że w wielu tych miejscach, kiedy jest mowa o wybaczeniu, to nie jest tak, że i wybaczam temu, który mnie skrzywdził, ponieważ on prosi o wybaczenie. Ponieważ on rozumie, że to, co zrobił, jest złe. Nawet w modlitwie Ojcze Nasz tam jest odpuść nam, jak my odpuszczamy. Ale my odpuścimy, jak ktoś przeprosi. Że to było dla mnie trudne, ale wyraźnie widzę, że to wezwanie do przebaczenia jest niezależne od tego, czy osoba, która skrzywdziła nas, zdaje sobie sprawę, w ogóle uważa, że to był problem, albo że przeprosiła nas. To wezwanie do przebaczenia dzieje się między mną a Bogiem. Że to jest jakby kwestia, że ja wobec Boga mówię, za chwilę powiem dokładnie, co mówię, ale jakby wyrażam to, że przenoszę na Ciebie, to Ty wymierz sprawiedliwość. Wiem, że umarłeś ten za ten grzech, ja chcę być, ja odpuszczam temu człowiekowi. I też ważne jest, żeby rozumieć, że przebaczenie nie jest pojednaniem. To nie jest tak, że to, no to bądźmy przyjaciółmi. To nie jest to same. Musi nastąpić odbudowa zaufania, musi nastąpić jakieś zadośćuczynienie. I kiedy jesteśmy wzywani do przebaczenia, I jestem świadomy, że myślicie być może o czymś. Duch Święty wam pokazuje o jakichś ludzi, jakieś sytuacje. Kiedy jesteśmy wzywani do przebaczenia, to to jest tak naprawdę wyraz zaufania do Boga. Że kiedy Jezus, i wiecie, wiele tych przypowieści o dłużnikach, znamy je wszystkie. Kiedy Jezus mówi, przebaczcie z serca, to robi to dlatego, ponieważ nieprzebaczenie jest dawaniem przestrzeni szatanowi. Jest dawaniem przestrzeni, tworzeniem w naszym sercu jakiegoś miejsca, gdzie on tam może dawać różne swoje myśli, coś może złego rosnąć. I to uderza w naszą relację z Bogiem. Albo nie pozwala tej relacji z Bogiem rozwijać się i rosnąć. Co ja zrobiłem, żeby wybaczyć mojemu ojcu? Więc uznałem, że to, co zrobił, było złe. Było krzywdzące. W jakimś sensie tutaj napisałem opłacz tą krzywdę, ale ja rzeczywiście, kiedy pisałem do niego list, już wtedy nie żył, pisałem do niego list, że jestem świadomy tego, co przynajmniej części, świadomy tego, co zrobił wobec mnie i tej krzywdy, którą mi wyrządził. To kiedy zacząłem to pisać, wiecie, rozpisywałem różne sytuacje, kiedy brakowało mi go, kiedy brakowało mi opiekuna, kiedy brakowało mi wsparcia, kiedy nie mieliśmy wystarczająco finansów, kiedy nikt nie wstawił się za mną tam w takich sytuacjach, to mnie to poruszyło, nie? Wiecie, to jakby normalne, emocje mamy i to nic. Ale rzeczywiście uznałem, że to, co doświadczyłem, było krzywdą, było czymś, co Bóg też widział. I w związku z tym jakby już to, co mi pomogło ten list napisać, to, że ja powiedziałem Bogu o tym, że jakby nie mówiłem, nic się nie stało i tak dalej, tylko wyznałem to Bogu, poprosiłem Go o to, żeby uleczył mnie, żeby uleczył tą ranę. Ale przede wszystkim odpuściłem, przekazałem to roszczenie, słuszne roszczenie, sami przyznacie, że to już nie między mną, to niech już mój ojciec załatwia to z Bogiem. Że to nie, jakby jeśli chodzi o mnie, ponieważ mi wybaczono, to ja mu odpuszczam i nic nie jest mi winny. I czasami, kiedy myślimy o przebaczeniu, to myślimy, że to jest zapomnienie. Bóg nie zapomina. Kiedy jest mowa o tym, że kiedy On nam wybacza, jest mowa, że nie wspomni tych rzeczy już nigdy. Nigdy nie użyje ich przeciwko nam. Nigdy już nie będą argumentem, nawet jeśli szatan będzie próbował to przypominać, nigdy nie będą ważne w kontekście, jak Bóg nas traktuje, ponieważ wszystkie grzechy zostały przybite do krzyża. I tak samo jest z nami, że kiedy wybaczamy, to takim wskaźnikiem trochę jest, czy naprawdę przebaczyliśmy, jest to, czy mamy ochotę, a wręcz czynimy to, że wypominamy. Że wybaczyłem ci, ale słuchaj, rok temu, pół roku temu robisz to i tamto. Ja może użyłem takiego dużego przykładu, wiecie, ojciec, zostawienie i tak dalej, ale są też takie nasze nieprzebaczenia, że ktoś wyśmiewa się z nas. Każdy z nas ma jakieś, może ktoś nas oszukał, może ktoś nas zawiódł. I wybaczam mu, dalej to gdzieś, i wolę o tym nie myśleć. I może nie jestem na drodze szukania pojednania. Może świadomie nie powierzyłem tego zranienia, mówiąc, a trudno, jeden z tych, co to nie ma co im ufać, jeden z tych, co lepiej, żeby się trzymać z daleka. Ale nigdy nie opłakaliśmy tego zranienia, że to bolało, że to było coś, co powinno być inaczej. To mogą być pretensje do naszych rodziców, to mogą być pretensje do naszych dzieci, słuszne pretensje. Wiecie, nie chodzi teraz, bo warto też rzeczywiście patrzeć, to tutaj Duch Święty będzie nam pokazywał, myślę, kiedy myślimy o tych rzeczach. Ale czasami to najbliżsi ranią nas najbardziej. Nie zachowywali się tak, jak powinni. Czasami jest tak, i to mówię jako, nie wiem, uzdrawiający pracoholik, jest tak, że praca jest ważniejsza od, a szczególnie jak to jest powiązane ze służbą Bogu, niż relacja z najbliższymi. I wtedy słuszne jest, że ktoś może mieć prosić o przebaczenie, tak to już powiem od tej strony, ale że ktoś może mieć uraz, nie? Że zamiast budować relacje z bliskimi, czas
energia były poświęcane innym ludziom na zewnątrz. Więc będąc takim dzieckiem, albo będąc żoną, albo będąc mężem, możecie myśleć, no to ja tu powinienem być tą osobą. I jest przestrzeń do przebaczenia, do uznania, że tak jak Bóg wybaczył mi, tak ja oddaję, uwalniam tą osobę od tej krzywdy. Więc te kroki są o tyle ważne, że one nie machają, że nie są lekceważeniem grzechu. Pokazują, że przebaczenie, żeby miało sens, żeby było takie autentyczne i przenikające nasze serce, uwalniające nas, powinno być zawierać w sobie uznanie prawdy o tym grzechu, z powodu którego Bóg wzywa mnie, Duch Święty wzywa mnie, abym przebaczył. Jest to zawierzenie siebie Bogu w tym zranieniu i oczekiwanie, proszenie o uleczenie. I to właśnie oddanie roszczenia, tak to brzmi może ekonomicznie, tak prawniczo, ale trochę tak jest, że Bóg niech wymierzy sprawiedliwość. I być może, wiecie, czasami nie wiem, co tak, ja tak miałem, myślałem, jejku, ten człowiek jest wierzący, więc jeśli ja oddam Bogu to roszczenie, to co Bóg zrobi? No przebaczy, nie? Ech, a ja chciałem, żeby poczuł, jak to bolało. Chciałem, żeby zobaczyła, jak to jest, kiedy boli, kiedy jest krzywda. Ale skoro Jezus wybaczył mi to, co niewybaczalne, czy możemy pozwolić, że też Bóg wybaczy to, co niewybaczalne tej osobie? To jest, do przepracowania tutaj. Nikomu nikt nie skaże. To jest czas spędzony w ciszy przed Bogiem i rozmowa z Nim o tym. I nasze pragnienia, nasze myśli, nasze emocje, nasz płacz, nasze krzywdy są jawne przed Nim. Ale pewne rzeczy powinny zadziać się w naszym sercu, żebyśmy mogli być uwolnieni. Ja widzę różnicę w mojej relacji z Bogiem, właśnie z Nim jako tatą, po tym jak te 5 lat temu, gdzieś ponad, przebaczyłem mojemu ojcu. To jest, widzę różnicę. To trzymało mnie przed doświadczaniem Bożej miłości, przed doświadczaniem nawet, tak jak dostrzegam to, działania Ducha Świętego we mnie. Nie znaczy, że nic się nie działo wcześniej, ale nieprzebaczenie, do którego jesteśmy przecież wezwani do przebaczenia. Nieprzebaczenie może powstrzymywać Boże zdrowienie, może powstrzymywać Boże działanie w nas. Ten list, który napisałem, to tak trochę z płaczem go skończyłem i była wolność. I oddałem to Bogu. Tak jak wam powiedziałem, on już, mój ojciec nie żył wtedy już. Ale są inne osoby, które niestety, no bo wolałbym nie. Jest to niewygodne, jest to przyznanie się, że jestem niedoskonały, jest to Bóg to wie, ale przed innymi, wiecie, wyznać to wymaga pokory. Czy Jezus nie był pokorny? Czy, wiecie, dużo, dużo jest zachęty w Słowie Bożym, ale jest potrzeba, żeby innym wyznać to, że nie wiem, czy zawsze wyznać, ale generalnie przebaczyć. Powtarzam to, że to się dzieje w relacji. Nie musimy czekać, nawet nie powinniśmy czekać, aż ktoś poprosi nas o wybaczenie. To się może nawet nigdy nie wydarzyć. I jest to też coś, co trzeba Bogu wyznać. Mówię trzeba, bo to każdy z nas decyduje, nie? Ale że warto powiedzieć, wybaczam, nawet jeśli ta osoba nie przyzna się. Nawet jeśli nie poprosi o przebaczenie. Nawet jeśli nie wynagrodzi mi, nie naprawi swojej krzywdy. Tak, niech tak będzie, jeśli tak ma być. Natomiast ważne jest, że ze względu na nasze życie z Bogiem, ze względu na to, że Bóg wzywa nas do pojednania, a częścią tego jest przebaczenie, więc Bóg wzywa nas do przebaczenia, że to jest coś, co powinniśmy czynić, coś, co powinniśmy nie chować pod dywan, nie zostawiać, ale jeśli Duch Święty przypomina nam, i może warto, niekoniecznie dzisiaj, może być dzisiaj wieczorem, może być teraz, kiedy mamy chwilę pomyśleć, czy jest ktoś, komu powinienem wybaczyć. Są takie symptomy, to, że nie chcę mieć z kimś do czynienia. To może być symptom tego, że nie przebaczyłem. Może być symptomem to, że nie chcę rozmawiać nawet o tej sprawie. To może być jakaś oznaka tego, że jest coś do przebaczenia. Może to jest to, że dalej próbuję w jakiś sposób ukarać, odpłacić tej osobie, żeby poczuła, jak to jest, kiedy się kogoś lekceważy, kiedy kogoś się rani, kiedy kogoś, komuś się mówi złe słowa. Żeby poczuła, jak to jest, kiedy się kimś jest rozczarowanym i daje się to odczuć. Więc to mogą być oznaki, że nie wszystko jest odpuszczone. Że nie przekazaliśmy jeszcze tych roszczeń względem tego długu, który ktoś wobec nas miał Bogu. Żeby to Bóg uregulował te rachunki. Dla tych, którzy są, wiecie, z ekonomią wspólnego, to słowo windykacja jest takie znane, prawda? To trochę ma coś wspólnego. Ale pamiętajmy, że to, co zrobił Jezus, to wziął na siebie, zanim na nasze grzechy, umarł za nas, zanim jeszcze prosiliśmy Go o przebaczenie. Tak jak jest napisane, kiedy jeszcze byliśmy grzesznikami. Że Bóg na Niego przerzucił te swoje słuszne roszczenia, słuszny gniew za nasze grzechy. Zresetował, nie stoi nic nie jest, tak poniekąd to aż tak dziwnie brzmi, prawda? Ale nic, Bóg powiedział, nie jesteś mi nic winien, jesteś sprawiedliwy w Chrystusie, ponieważ jesteś w Chrystusie. Nic mi nie jesteś winien. Możesz śmiało, bez wstydu przyjąć to przebaczenie i cieszyć się relacją z tatą, cieszyć się życiem, które jest w pokoju, które jest uzgodnione, któremu już nic nie brakuje. I to jest ta sfera relacji z Nim, ale jeszcze odnośnie nas, odnośnie relacji z innymi, to jest coś, co może być do przepracowania, tak jak jest w moim życiu do przepracowania. I Bóg chce, aby ten pokój rozprzestrzeniał się na każdą sferę naszego życia. Na następnym kazaniu chciałbym więcej powiedzieć o tym zadośćuczynieniu, na tym pojednaniu, na krokach do tego, bo to jest coś więcej. Bóg ma coś więcej, że ponieważ pokój to nie jest tylko okej, nic od Ciebie nie chcę, i nigdy się więcej nie spotykajmy. Bóg zachęca nas do tego, żeby ten pokój był relacją. Tak jak On z Nim. Bóg byłby okej zupełnie, gdyby powiedział okej. Byłby zupełnie sprawiedliwy, gdyby powiedział wasze grzechy zostały przebaczone, a teraz sobie radźcie sami. A teraz po prostu tak sobie żyjcie. On chce mieć nas za swoje dzieci. On nas uznał za swoje dzieci. Rozwija relacje i przyjaźń z Nim. Jest kilka pytań. I pozwólcie, że pomodlę się, jeszcze będziemy mieli pewnie jakąś pieśń albo później zobaczymy. Ale kiedy będziemy dzisiaj wspominać śmierć Jezusa, będziemy wspominać to, że Jego krew i ciało było ofiarą za nasze grzechy, pamiętajmy o tym, że On wzywa nas do przebaczenia, żebyśmy nie trzymali, abyśmy tak wybaczyli, jak On nam wybacza. Postanówmy to, a kolejne kroki możemy zrobić później, ale już dzisiaj postanówmy, że każdemu wybaczymy i niech nie lekceważymy naszego grzechu, ale to Bóg niech zajmie się wymierzeniem sprawiedliwości. Tato, dziękuję Ci za to, że wybaczyłeś nam tak całkowicie, bezwarunkowo, że jesteśmy bezpieczni w Twoim Synu, że cały gniew, całe Twoje słuszne wymagania względem nas, wymagania co do świętości, wymagania co do sprawiedliwości, skupiły się na Nim. A my jesteśmy teraz ochrzczeni w Nim, jesteśmy zanurzeni i bezpieczni. Dziękuję Ci, że też nas wzywasz do czynienia pokoju, do dążenia do pokoju z wszystkimi. I rozumiesz nasz ból, krzywdę. Sam cierpiałeś niesprawiedliwie, Panie Jezu. Ale wzywasz nas do tego i zapraszamy Cię, Duchu Święty, do tego, żeby ten też owoc Twój, który też jest też pokój, jest owocem Twoim, Duchu Święty, żeby działo się w naszym życiu, żebyś zachęcił nas do szukania, dążenia do pokoju z wszystkimi, do wybaczenia, odpuszczenia. I lecz nas z naszych zranień, z naszych rozczarowań, krzywd. I dziękuję Ci, że u Ciebie jest pocieszenie i u Ciebie jest uleczenie. Dziękuję Ci, że każdy z nas jest tak bardzo ważny i proszę Cię o przytulenie tych, którzy się źle mają, pocieszenie. Dziękuję Ci, że jesteś naszą nadzieją, że z Tobą będziemy wolni, jesteśmy wolni i że przez ten proces nas przeprowadzisz. Bądź wywyższony, objawiaj nam się swoją miłość, swoją łaskę. Amen. I cały Kościół Boży powie amen. Niech tak będzie. Dziękuję Wam bardzo.